Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Jeden z nowych dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych dotyczy cudu za wstawiennictwem siostry Marty Wieckiej. Jej postać przybliży z Krakowa siostra Krystyna Jarosz. Z aktualności powiemy także o prezentacji watykańskiego bilansu za rok 2006. Następnie w ramach audycji Papieskie Uczelnie Wiecznego Miasta ksiądz Wojciech Kardyś opowie o Biblii. W piątkowym magazynie 6 lipca wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Cudu przypisywanego wstawiennictwu siostry Marty Marii Wieckiej dotyczy jeden z 16 dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych promulgowanych dziś z upoważnienia papieża. Benedykt XVI przyjął na audiencji prefekta dei dicasterii kardynała José Saraive Martinsa.
Proces beatyfikacyjny zmarłej 103 lata temu w Śniatyniu koło Stanisławowa Szarytki zakończył się na szczeblu diecezji lwowskiej w roku 1998. Akta przekazano wówczas Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Po 6 latach wydała ona dekret o heroiczności cnót, a dziś potwierdziła cud za wstawiennictwem sługi Bożej.
Z innych promulgowanych dziś dekretów Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych 6 dotyczy cudów przypisywanych wstawiennictwu dwojga błogosławionych i czworga sług Bożych. Włoch błogosławiony ksiądz Gaetano Errico, Szwajcarka błogosławiona Maria Bernarda Büttler oraz dwie sługi Boże, Niemka i Wenezuelka, to założyciele zgromadzeń zakonnych. W tej grupie jest też włoska szarytka i świecki Argentyńczyk, uczeń szkół salezjańskich.
Kolejny dekret tej dykasterii stwierdza męczeństwo błogosławionego Antonio Primaldo i jego 800 towarzyszy. Były to osoby świeckie, które w roku 1480 poniosły śmierć z ręki Turków w Otranto na południu Włoch, nie chcąc zaprzeć się wiary.
Natomiast pozostałych 8 dekretów dotyczy heroiczności cnót tyluż sług Bożych. Czworo z nich było Włochami, kardynał, ksiądz i dwie zakonnice. Pozostali pochodzili z Filipin, zakonnica z Francji, ojciec rodziny oraz dwie z Niemiec, zakonnica i nawrócona z judaizmu matka rodziny.
Kim była sługa Boża Marta Wiecka? Mówi przełożona krakowskiej prowincji Szarytek siostra Krystyna Jarosz.
Siostra Marta Wiecka wstąpiła do zgromadzenia sióstr miłosierdzia świętego Wincentego a Paulo w Krakowie w 1892 roku. W zgromadzeniu przeżyła 12 lat. Możemy powiedzieć, że bardzo krótko. Służyła chorym w szpitalach, we Lwowie, w Podhajcach, w Bochni. A ostatnią jej placówką był szpital w Śniatyniu. Obecnie to jest Ukraina. I tam zmarła w opinii świętości, mając lat 30. I tam znajduje się jej grób. Otaczany jest niezwykłą czcią wiernych.
Proszę siostry, możemy powiedzieć więc, że sługa Boża umarła bardzo młodo. Co takiego było w jej życiu, że ludzie i zgromadzenie do dziś o niej pamiętają?
Siostra Marta zmarła w 1904 roku, oddając życie za pielęgniarza, ojca rodziny, którego zastąpiła przy dezynfekcji pomieszczenia po osobie chorej na tyfus. I od chwili śmierci do dziś trwa wielki kult dla niej, która dała dowód heroicznej miłości Boga i bliźniego. I ludzie otrzymują liczne dowody jej opieki. Myślimy tak za jej wstawiennictwem.
Czy możemy powiedzieć, czego dotyczył cud potwierdzony dzisiaj przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych?
Jeden pan został uleczony, tak twierdzi, że za przyczyną siostry Marty Wieckiej, do której się modlił, odmawiał nowennę, z choroby prostaty.
Proszę siostry, a dla was jako zgromadzenia, czym jest dzisiejsza wiadomość?
Dla naszego zgromadzenia jest to bardzo wielka radość, że Ojciec Święty podpisał dekret o cudzie przypisanym siostrze Marcie Wieckiej. Myślę, że dla nas, każdej siostry z prowincji, a możemy powiedzieć też dla całego zgromadzenia, Jest to wielkie wyzwanie, aby podobnie służyć Panu Bogu, a zwłaszcza też ludziom ubogim, bo właśnie służba ubogim to jest nasz charyzmat.
Proszę siostry, uznanie dekretu o cudzie to jest bardzo konkretny etap w drodze do wyniesienia na ołtarze. Czy macie jakieś pragnienia odnośnie do beatyfikacji?
Naszym pragnieniem jest przede wszystkim, aby beatyfikacja była na Ukrainie, ponieważ na grób siostry Marty Wieckiej przychodzą prawie wszyscy wyznawcy prawosławia, jak i grekokatolicy, no i katolicy, i to jest, możemy tak powiedzieć, święta ekumeniczna trochę. Z tego powodu pragniemy, aby beatyfikacja była na Ukrainie, żeby ta ludność mogła wziąć udział i cieszyć się tą naszą przyszłą świętą.
A jeżeli chodzi o waszą prowincję, Szarytki Krakowskie, jak wygląda wasza praca w Polsce? Czy jesteście obecne również na Ukrainie?
Tak, jesteśmy. Nasza prowincja obecnie liczy 386 sióstr. Mamy 38 domów. Dwa domy mamy na Ukrainie. Pracujemy tam w zakładzie dla dzieci upośledzonych i ofiar Czarnobyla. Jest tam 120 dzieci i nasze siostry starają się chodzić do tego zakładu jako wolontariuszki, aby pomóc tym dzieciom rozwijać się i fizycznie, przede wszystkim dlatego, że jest dużo kalek, no i aby troszkę odczuły też ciepła matki.
W dniu ogłoszenia dekretu o cudzie przypisywanym wstawiennictwu Sługi Bożej siostry Marty Wieckiej życzymy więc, żeby wasza praca rozwijała się nie tylko w Polsce, ale również na tamtych terenach. Proszę państwa, przypomnijmy, z Krakowa mówiła przełożona prowincjalna Szarytek siostra Krystyna Jarosz.
Dobrą wiadomością jest przede wszystkim to, że roczny bilans finansowy Stolicy Świętej po raz trzeci z rzędu zamknął się nadwyżką. W ten sposób kardynał Sergio Sebastiani skomentował opublikowany we wtorek watykański bilans za rok 2006. Przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej zaprezentował dzisiaj dokumenty dziennikarzom. Podkreślił przy tym wzrost wpływów pochodzących z dobrowolnych datków indywidualnych i zbiorowych oraz ze zbiórek na tzw. obol świętego Piotra. Zdaniem kardynała Sebastianiego jest to konkretny wyraz uczuć, jakimi wierni darzą Benedykta XVI.
Wśród najhojniejszych wobec Stolicy Apostolskiej krajów są Niemcy, Stany Zjednoczone i Włochy. Przewodniczący Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej dodał przy tym, że na tradycyjnie wysoką pozycję USA wśród dobroczyńców nie miały większego wpływu skandale obyczajowe w amerykańskim kościele. Wśród największych watykańskich wydatków są tradycyjnie media, a konkretnie papieska rozgłośnia oraz L'Osservatore Romano. Jednak, jak zauważył kardynał Sebastiani, zadaniem Radia Watykańskiego nie jest produkowanie zysku, a poza tym nie emituje ono reklam. Ponadto nie można zapominać o wzroście innych wydatków, na przykład na personel administracyjny czy dyplomację. Gdy chodzi o watykańskie operacje giełdowe, kardynał Sebastiani podkreślił, że tradycyjnie zasadą jest tu ostrożność. Stąd pochodzi preferencja państwowych obligacji nad akcjami. Gdy się ryzykuje, można zapłacić własną skórą, jak Calvi, stwierdził kardynał, czyniąc aluzję do afery Banco Ambrosiano. Dodał przy tym, że bilans dotyczy finansów samej Stolicy Apostolskiej, nie obejmuje więc takich instytucji jak Gubernatorat Państwa Watykańskiego czy Instytut Dzieł Religijnych, zwany nietrafnie Bankiem Watykańskim.
Papieskie uczelnie Wiecznego Miasta.
Ksiądz Wojciech Kardyś, student Biblikum. Biblikum jest uczelnią, która została założona w 1909 roku przez Piusa X. Ojciec Święty wystosował wówczas list apostolski Vinea Electa, promując w ten sposób badanie naukowe Biblii, specjalistyczne studia nad Pismem Świętym. To była poniekąd odpowiedź z jednej strony na racjonalizm XIX-wieczny, który zaprzeczał aż do przesady nieraz wszystkim dogmatom i także temu, co jest zawarte w Piśmie Świętym, a z drugiej strony odpowiedzią na pewne oczekiwania zawarte w encyklice Leona XIII Providentissimus Deus 1893 roku. Biblikum miała jako uczelnia sprostać tym zadaniom. Pierwszym rektorem tejże uczelni i jednocześnie organizatorem był jezuita ojciec Fong. I początkowo studenci, chociaż studiowali na Biblikum, zdawać musieli egzaminy przed papieską komisją biblijną. Nie miała jeszcze nasza uczelnia swojej autonomii. Dopiero Benedykt XV w 1916 roku dał możliwość uczelni nadawania tytułów akademickich, konkretnie licencjata nauk biblijnych, a od 1930 roku Biblikum może nadawać tytuł doktora nauk biblijnych. I tak naprawdę to jest jedyna uczelnia, czy może razem z Jerozolimą, która ma tego typu prawo nadania tytułu licencjata i doktora nauk biblijnych. Początkowo Biblikum stowarzyszone było z papieskim Uniwersytetem Gregoriańskim. Dzisiaj jedyną wspólną cechą jest fakt, że obie uczelnie znajdują się przy tym samym placu, przy Piazza della Pilotta, ponieważ Biblikum już jest jednostką niezależną, podporządkowaną Stolicy Apostolskiej i każdorazowy prefekt Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego jest wielkim kanclerzem Pontificio Instituto Biblico, obecnie jest to kardynał Zenon Grocholewski. Dodać jeszcze warto, że od 1927 roku Biblikum posiada swoją filię w Ziemi Świętej w Jerozolimie. Biblikum dzisiaj jest uczelnią gromadzącą studentów z wielu krajów. Stosunkowo niewielu jest samych studiujących na tej uczelni, zaledwie można powiedzieć 292. Jednak zważywszy na to, że jest to bardzo specjalistyczna uczelnia, to i tak wynik jest niezły. Spośród studiujących wymienić można 167 księży diecezjalnych, 42 zakonników, 14 sióstr zakonnych i 32 osoby świeckie. Mają te wszystkie osoby możliwość studiowania na jednym z dwóch fakultetów, ponieważ tylko te dwa wydziały Biblikum posiada. Jest to przede wszystkim Wydział Biblijny, ale także Wydział Orientalistyki. Rektorem jest jezuita profesor Pisano. Studia na Biblikum trwają 4 lata, wliczając pierwszy rok, który ma charakter propedeutyczny. W tym czasie uczymy się podstaw języków greckiego i hebrajskiego, żeby móc potem już rozpocząć dalszy etap studiów, czyli kontynuacja nauki tychże języków już w zakresie składni języka hebrajskiego, języka greckiego. Obowiązkowo wszyscy studenci muszą przejść kurs języka aramejskiego oraz jeden z języków starożytnych do wyboru. Dla ciekawości podam, że można sobie wybrać język akkadyjski, arabski, koptyjski, egipski, ale tutaj można by wiele wymieniać, tym zajmuje się właśnie Wydział Orientalistyki. Notabene zaledwie kilku studentów na tym wydziale studiuje, a specyfiką tegoż wydziału jest gruntowne przygotowanie studentów w zakresie znajomości i kultury, ale przede wszystkim tych języków starożytnego Bliskiego Wschodu. Ale wracając do Wydziału Biblijnego, po studium języków zajmujemy się badaniem poszczególnych dziedzin, ogólnie rzecz ujmując biblijnych, to jest wprowadzenie, historia Starego Testamentu, historia Nowego Testamentu, hermeneutyka biblijna, krytyka tekstu i archeologia i geografia biblijna. Dopiero kiedy te podstawowe, introdukcyjne przedmioty zostaną zaliczone, można przejść stopień wyżej i zająć się egzegezą. Mamy przedmioty w zakresie egzegezy Starego Testamentu i Nowego, czyli badaniem już konkretnego tekstu. Mamy narzędzia w jakimś stopniu biernej znajomości tych języków biblijnych. Mamy także znajomość już po wykładach podstawowych zagadnień związanych z Biblią i środowiskiem jej powstania, więc możemy powoli podczas wykładów monograficznych zająć się badaniem egzegetycznym poszczególnych tekstów, żeby wreszcie dojść do tego ostatniego etapu, jakim jest teologia Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Właściwie najbardziej popularna metoda badań biblijnych jest właśnie taka, że zwieńczeniem jej po tych różnych konkretnych etapach poszczególnych jest podsumowanie teologiczne i to jest jakby zakończenie też etapu studiów na Biblikum. Specyfiką uczelni Papieskiego Instytutu Biblijnego jest zapis, że uczelnia ma przygotowywać swoich studentów w zakresie znajomości dyscyplin biblijnych, zwłaszcza języków, celem przygotowania dobrej kadry naukowej, także i inni, ci, którzy mają być w przyszłości wykładowcami, zajmować się pracą dydaktyczną, także mają być dobrze przez biblikum wykształceni. Takie cele sobie uczelnia stawia. Innym celem i specyfiką zarazem biblikum jest jeden z wymogów zawarty w konstytucji Dei Verbum. Jest to lepsze zrozumienie i wyjaśnienie znaczenia Pisma Świętego, ale potem jego aplikowanie, zarówno w studiach teologicznych, jak i w pracy duszpasterskiej, w liturgii, w dialogu ekumenicznym, albo po prostu w zwykłym posługiwaniu wiernym ludziom świeckim, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę poprzez solidną lekturę Pisma Świętego. Zresztą w Polsce jest to świetnie realizowane przez jeszcze, można powiedzieć, nową, ale coraz prężniej rozwijającą się inicjatywę, jaką jest dzieło biblijne. Szczególnym elementem, który ułatwia zdecydowanie studia na biblikum, jest dobrze wyposażona biblioteka. Myślę, że również nie będzie to przesadą, jeżeli powiem, że chyba nie ma na świecie takiej uczelni, która w tym jednym przedmiocie, jakim ogólnie mówiąc jest Pismo Święte, zgromadziłaby tak wielki i cenny księgozbiór. Biblikum poszczycić się może wieloma profesorami znanymi na całym świecie. Sam fakt ich poznania już dużo daje nam, studentom, możemy się wiele od nich nauczyć. Wśród tych najbardziej znanych warto wymienić kardynała Carlo Martiniego. Dalej są to profesorowie Fitzmaier, Ravasi, Ska, Swetnam, Aletti. Nie można także pominąć wkładu Polaków w rozwój biblistyki i tego ich etapu studiowania na Papieskim Instytucie Biblijnym. Wśród pierwszych absolwentów historii tejże uczelni, którzy pochodzili z naszej ojczyzny, należy pewnie wymienić księdza profesora Eugeniusza Dąbrowskiego. Później był ksiądz profesor Tadeusz Penar, nieżyjący już także dzisiaj. Ale kolejne etapy to kolejni wielcy, biskup profesor Kazimierz Romaniuk, ojciec profesor Hugolin Lankamer. Mamy także księży arcybiskupów i biskupów, którzy na mniejszy lub dłuższy okres czasu przyjechali do Rzymu, żeby poznawać Biblię na Pontificio Instituto Biblico. Wymienię tutaj księdza arcybiskupa Stanisława Gondeckiego, księdza arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego, księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, dalej księdza biskupa Jana Bernarda Szlagę, księdza biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego, księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Warto także wspomnieć o etapie rzymskim studiów właściwie wszystkich profesorów i wykładowców Instytutu Nauk Biblijnych w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Dla mnie studia na biblikum są bardzo cenną okazją doświadczenia pewnej uniwersalności Kościoła, bo przecież na sali siedzą ludzie pochodzący z wielu różnych krajów. Można dzięki temu naprawdę wiele się nauczyć, ubogacić i doświadczenie nowe pozyskać. Przede wszystkim jest to doświadczenie w zakresie studiów biblijnych. Okazji mamy wiele, ponieważ oprócz tych grup językowych na pierwszym roku, potem są to spotkania raczej w małym gronie osób, jeśli chodzi o wykłady, można wybrać sobie profesora. Jak to i w szkole, i na każdej uczelni są wykłady ciekawsze i mniej ciekawe, ale właściwie jeżeli człowiek zaangażuje się, może naprawdę bardzo wiele skorzystać. Pewną trudnością zawsze jest język wykładu i potem język, w którym trzeba zdać egzamin. Wiadomo, że po polsku zdawać nie można, chociaż co prawda jest dwóch księży profesorów Polaków. Ojciec profesor Stanisław Bazyliński i ksiądz profesor Roman Lebiedziuk. Ale wśród języków przede wszystkim egzaminy zdawać można w języku włoskim. Niektórzy profesorowie przyjmują egzaminy w języku angielskim. Są też tacy, którzy dają możliwość zdania egzaminów w jednym z sześciu języków. Oprócz angielskiego i włoskiego jest to język francuski, niemiecki, hiszpański, nawet łacina. Zasadniczym jednak zadaniem biblikum jest nie tyle zdobywanie tytułów naukowych, ale przede wszystkim poznawanie Słowa Bożego. A Słowo Boże, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż miecz obosieczny. Nie po to, żeby niszczył, ale po to jest ten miecz, aby osądzić pragnienia i myśli serca. I my, którzy studiujemy na tej zacnej uczelni, jaką jest biblikum, staramy się uczyć posługiwania tym mieczem Bożego Słowa, aby potem dzielić się poznaną wiedzą i wykorzystywać ją dla dobra Kościoła w przepowiadaniu, w pracy dydaktycznej i w dalszym pogłębianiu znajomości Słowa, jakie zostawił nam Bóg.
O Papieskim Instytucie Biblijnym mówił ksiądz Wojciech Kardyś, a audycję przygotował ksiądz Bogdan Leśniak. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.